Salon artystyczny.
Jedziemy na wycieczkę.
Iwona Borawska
i Andrzej Żak.
Zapraszamy Państwa do Tczewa, gdzie czekają na nas w Centrum Kultury
i Sztuki. Czekają na nas w pracowni filmu i animacji. Pokażą, jak się gra na perkusji, na gitarze. Galerię zwiedzimy, salę baletową. No taki jest plan.
Popatrzymy w gwiazdy.
Też, chociaż dzień, ale może coś na tym niebie uda się nam zobaczyć. No, zapraszamy. Jedziemy wszyscy razem. Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie. Gdzie ty tam zaglądasz? Co tam jest?
Film jakiś wyświetlają. To jest sala widowiskowa. Balkon.
To nie przeszkadzajmy. Zaraz przyjdzie dyrektor Krystian Nechrebecki, który nas będzie po tym centrum oprowadzał. Krystian Nechrebecki, my tak troszkę tutaj zaczęliśmy
myszkować.
O, właśnie, szukałam odpowiedniego słowa i Andrzej chyba tam przeszkodził. Co tam się odbywa w tej sali? Co to za sala jest?
To jest duża sala amfiteatralna, na której teraz jest emisja filmu w projekcie Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej. Ponad 1600 dzieci bierze udział w tym projekcie ogólnopolskim. Polega to na tym, że w miesiącu emitujemy filmy adresowane do dzieci w klasach 1, 3, 3, 6 i gimnazjalnych, jak również liceach. Jest to program przygotowany specjalnie przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Polski Instytut Sztuki Filmowej. I właśnie teraz są tam projekcje, więc jeśli weszliście i przeszkodziliście naszym dzieciakom, to powinniście dostać po łapach.
Troszkę drzwi uchyliliście.
Ale to ja po łapach.
Przyznam się, że tylko na balkon, a dalej się nie wychylałem.
Ale panie redaktorze, dobrze, że pan zajrzał na balkon. Oczywiście sobie żartujemy i dworujemy. Na balkon nie wpuszczamy dzieci. One są najczęściej na tej powierzchni parterowej. Po prostu ze względów bezpieczeństwa młodym ludziom czasami różne pomysły wpadają do głowy, więc myślimy, żeby z balkonów na przykład nie poleciały cukierki albo nie poleciały dzieci na dół, więc na balkon nie wpuszczamy dzieciaków.
No tak się tutaj rozglądamy. Pracownia teatralna, warsztaty teatralne i fotograficzne, pracownia muzyczna, pracownia baletowa. Spróbujemy tak od góry do dołu. Nie obejdziemy całego centrum, ale troszkę nas dyrektor pooprowadza, prawda? I zobaczymy.
Pooprowadzam. Jesteśmy w korytarzu, a w korytarzu jest, jak Państwo widzą, plac najnajów. O co tutaj chodzi? Otóż zauważyliśmy, że rodzice przyprowadzając swoje dzieci na zajęcia, bardzo często tym rodzicom towarzyszą takie pociechy 2-3-letnie. I te dzieci się, czekając na braciszka czy na siostrzyczkę, nudzą. Nie ma co z nimi zrobić. W związku z tym wybudowaliśmy taki plac najnajów, gdzie ten narybek, te maleństwa mogą sobie tutaj przyjść, oczekując na zakończenie zajęć starszaków. Mają tutaj, jak Państwo widzą, specjalną tablicę do rysowania, specjalny plac zabaw. To można śmiało też powiedzieć taki plac tortur, bo tutaj trzeba naprawdę się nagimnastykować, żeby przegalopować przez ten placyk. I zapewniam Państwa, że ten plac i to miejsce jest tutaj bardzo, bardzo obsiadane przez maluchy po godzinie 16. Właśnie takie 2-3-4-latki tutaj szaleją z rodzicami, a ich starszeństwo, starsi bracia, starsze siostry są na zajęciach regularnych. Tak to sobie wymyśliliśmy i to naprawdę zdaje egzamin. Rodzicom się to bardzo podoba, a jeszcze bardziej naszym maluszkom.
Namioty, tunele, pojemniki na buciki. No teraz tutaj pusto, bo myśmy przed południem przyjechali. Nie ma zajęć, ale szperamy dalej i myszkujemy i chodzimy.
Tak, wymyszkujemy i teraz zapraszam Państwa do sali baletowej, która jest naszą dumą, naprawdę wielką dumą. 105, o, chyba to nie ta.
To jest 102A.
102A, no dobrze. Zanim wejdziemy do sali baletowej, do której się dostać nie możemy, to jesteśmy w szatni. To było kiedyś pomieszczenie biurowe. Dyrektor Nechrebecki okazał się bardzo nieczuły dla swoich pracowników administracyjnych. Pogoniłem towarzystwo. Oczywiście żartuję, znaleźliśmy dla nich inne pomieszczenia, a ponieważ ta sala jest bardzo blisko sali baletowej, w związku z tym ona została zaadoptowana całkowicie na szatnię dla dzieciaków. Pamiętajmy, że na zajęciach baletowych mamy ponad 180 dzieci, na zajęciach tańca towarzyskiego ponad 40, na zajęciach tańca nowoczesnego, hip-hopu, około 80. To jest sala, na którą pójdziemy. Jest jedna z trzech sal, która została zaadoptowana w tym budynku, bo mamy salę tańca towarzyskiego, nowoczesnego i salę baletową. Dzięki temu bardzo nam podskoczyły wskaźniki. Ilości dzieci przychodzących, chociaż nie mówi się ilości, już się gryzę w język, bo mówię do mikrofonu i zaraz pani redaktor spiorunuje mnie wzrokiem. Nie mówi się ilość dzieci, bo dzieci są policzalne. Liczba dzieci wzrosła z 380 do prawie 900 w ciągu 4 lat. Tą liczbą 900 dzieci zajmuje się tylko i ogarnia te 900 dzieci i 1800 rodziców. Jedna osoba, to wszystko jest w rękach Anny Kruszyńskiej.
No to szapoba po prostu.
Chodźmy.
Słuchaj,
słuchajcie, to może już nie będziemy tam chodzić, tylko sobie pogadamy przez
Tak.
Widzimy.
No to pooglądajmy teraz salę baletową.
Musielibyśmy buty zdejmować, żeby wejść na wykładzinę, gdyż w obuwiu takim, jakim jesteśmy, to nie można.
Nie wolno.
Natomiast lustra, drążki.
Panie redaktorze, jak pan widzi, drążki są na dwóch wysokościach.
Tak.
To jest pomysł żywcem ściągnięty ze szkoły baletowej w Gdańsku, do której pojechaliśmy i bardzo prosiliśmy pana dyrektora o to, żeby nam dał wskazówki, jak należy wybudować tą salę. Teraz nie widać parkietu, ale to była jedna z nielicznych sal, która była wyłożona parkietem. W związku z tym zdarliśmy politurę tak? I dzieci jeszcze kiedyś tańczyły używając kalafonii. Już w tej chwili mamy tą nowoczesną posadzkę, która została ufundowana. Mam nadzieję, że nie powiem czegoś, czego nie można mówić w radiu, że nie będę posądzono tak zwaną kryptoreklamę, ale gdyby nie firma Eaton, która wydała na te posadzki ponad 50 tysięcy złotych, to jest czeska firma, nie mielibyśmy tych wspaniałych posadzek. Specjalna wykładzina baletowa, na której nie można się pośliznąć, ale można kręcić piruety. Tak jest wymyślona sprytnie.
No i ta sala jest pięknie doświetlona, gdyż ma taki ogromny dach przeszklony nad sobą. Także tu jest dużo naturalnego światła, to też jest bardzo cenne. Widzisz?
Widzę, jak w Luwrze ten trójkąt taki. Co?
Rzeczywiście, dobre skojarzenie, jak piramida w Luwrze. Tak to jest pomyślane. Drodzy Państwo, uparliśmy się, żeby wszystkie zajęcia były zawsze z akompaniatorem. Do tej pory z tym akompaniatorem różnie było, zatem jak Pan popatrzy, Pan redaktor w prawo, jest tam pianino i dzieci, które uczęszczają na zajęcia lekcji baletu, muszą przejść obowiązkowo przez rytmikę, a podczas zajęć jest Pani, która gra na pianinie, tak aby dzieciaki czuły ten rytm, czuły ten puls muzyczny, a jednocześnie, żeby pani grająca na instrumencie dostosowała się do rytmu i do pulsu dzieci.
Granie z duszą. Mhm.
To co? Zanim na dach, to może pracownia filmowa filmu i animacji. I jeszcze taka ciekawostka, jeśli można, jak Państwo widzą, to są bardzo ładne fotele, bardzo ładne meble. 3 lata temu zrobiliśmy taką akcję, prosząc wszystkich mieszkańców Tczewa, aby nam przekazali niepotrzebne meble. Odzew był niebywały. Dostaliśmy przepiękne zestawy kanap, foteli, stołów, krzeseł. W zamian za co nasi darczyńcy dostali bilety na niektóre wydarzenia, na te, na które sobie sami wybrali. I śmiało teraz można powiedzieć, że oni mogą się czuć jak u siebie w domu, bo mają swoje kanapy tutaj. Chodzimy do pracowni filmu animacji. Cóż, wydawałoby się, że pracownia filmu i animacji będzie wyglądała niezwykle emocjonująco, ale jak nasi wspaniali redaktorzy widzą, zestawy komputerowe, jedyna rzecz, która zdradza, że to jest pracownia filmu i animacji, to jest ten ekran, to jest tak zwany Blue Box, tak? O to tutaj chodzi, bo przecież filmowcy najczęściej gdzie pracują? No na zewnątrz biegają z kamerami. Pokażę tutaj Państwu takie dwie wielkie szafy pancerne. W tych szafach pancernych jest sprzęt, kamery, mikrofony, statywy, zestawy. Będziemy się chwalili, tu jest ponad 100 tysięcy złotych w tych dwóch szafach. Bardzo zaawansowane programy komputerowe. Pan Robert Turło, który, jak Państwo wiedzą, był nominowany do nagrody w Cannes za swoją animację WO, jest naszym instruktorem i on zajmuje się animacją. Może podejdźmy do tego dziwnego urządzenia, które wygląda jak powiększalnik, jak księgnik.
Tak, pomyślałem.
Szkoda, że nie mamy tutaj pana Roberta Turła, ale to jest jego oryginalny pomysł. Tutaj jest taka powierzchnia, która wygląda znowu, ona jest autentycznie zrobiona z czego? Jak to nazwać?
Plexiglas.
To jest plexiglas, ale ta foremka służy do pieczenia ciasta.
Aha, no tak, forma do pieczenia ciasta.
To forma pieczenia ciasta. I Robert wpadł na taki pomysł, aby takie foremki wykorzystać do swojego takiego autorskiego pomysłu techniki w mokrym papierze. Chodzi o to, że tutaj ten mokry papier się rozkłada, układając w różne ten mokry papier, w różne postacie, w różne figury. Tutaj zawiesza się aparat fotograficzny, który po stopklatce fotografuje te wszystkie cuda, które są tutaj robione. W pracowni animacji mamy ponad 20 dzieci. Pamiętajmy o tym, drodzy Państwo, że film, który trwa 20 sekund w animacji, jest realizowany przez 6-7 miesięcy. I ja nie wiem, jak to instruktorzy robią, że te dzieciaki mają tak dużo cierpliwości, ale mają sobie również niebywały talent pedagogiczny i rzeczywiście my jesteśmy przy jednym takim stanowisku, ale tych stanowisk tutaj jest 6. Więc mogą śmiało pracować i ważne również jest to, że dzieci poznają najnowocześniejsze programy komputerowe i technologie multimedialne. Tak? Więc to też jest szalenie istotne. To jest nasza taka ogromna duma, a natomiast filmowcy już taką pełną gębą, czyli 16-17-latkowie, którzy biorą udział w zajęciach pana Andrzeja Mańkowskiego, reżysera filmów fabularnych, dokumentalnych. Zrealizowali już kilka filmów, ale to, co jest również naszą wielką dumą, trójka z nich w przyszłym roku, w roku 2017, będzie zdawała do szkoły filmowej, do Łodzi, do Katowic. No więc jest pewna kontynuacja takiej myśli, takiego wielkiego zaangażowania dzieciaków, które chcą potem związać swoją przyszłość ze sztuką i z artyzmem. Ale pamiętajmy, my nie napinamy muskułów naszych, aby wyręczać zawodowe szkoły. Tu ma być zabawa. A jeżeli z tej zabawy potem są profesjonaliści tacy jak wy, mówię tutaj, patrzę się w stronę redaktorów, czemu nie? Proszę bardzo.
A co mamy w rogu? Układ Słoneczny.
Tak. To pracownia astronomiczna jest też, tak?
Tak, pracownia astronomiczna i pan Jarosław Pióro, który część eksponatów tutaj przyniósł. Mamy układ nasz planetarny, ale jednocześnie to jest taki drobniutki kącik. Gdybyśmy popatrzyli się w górę, tutaj po lewej stronie jest rzutnik i na tej sali są wykłady profesora Pióro. I to też jest ciekawe, ponieważ on wykorzystuje też na przykład tablice, które i przestrzeń, którą mam w studiu filmowym, prawda? Więc to jest takie połączenie, ale będę się jeszcze chwalił, bo jest się czym chwalić. Do niedawna pracowała, tutaj była również pracownia budowy rakiet, ale takich rakiet, które naprawdę latały w powietrze. Damian Meyer, który prowadził te zajęcia, budował rakiety latające na wysokość 2,5 do 3 kilometrów. Musiał ją zawsze poprosić o zgodę żeglugę powietrzną, żeby wystrzelić taką rakietę. I Damian Meyer dostał się do bardzo prestiżowej Aerospace University w Londynie. W przyszłym roku wylatuje i będzie budował rakiety w Londynie. Wow.
Te, co jeszcze wyżej polecą,
ale mówiąc jeszcze o tych rakietach, bo tak sobie myślimy, że to były takie zabawy. Otóż no, nie jestem specjalnie wykształconym w tej materii, ale tak podsłuchałem, że rakiety, które budowano w tej sali, leciały na wysokość 2,5-3 kilometrów, otwierały tam spadochron i przeprowadzały regularne badania atmosfery, temperatury, wilgotności, wiatrów i tak dalej. Po czym opadały i te dane były przekazywane do takiej instytucji, która nazywa się Polska Akademia Nauk.
Młodzi naukowcy tutaj, no i z takim zapleczem technicznym, bym powiedziała, rzeczywiście.
My sobie policzyliśmy środki finansowe, które zostały zaangażowane w ciągu ostatnich 4 lat w infrastrukturę Centrum Kultury i wyszło nam, że to jest kwota ponad 2 milionów złotych. Takie środki finansowe z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, z projektów grantowych różnych ministerstw, jak również ze wsparcia organizatora instytucji, czyli gminy miasta Tczew.
Proszę.
Profesor Jarosław Pióro, astronom. Z wykształcenia, z pasji, wielki miłośnik nie tylko astronomii, ale nade wszystko dzieci i młodzieży, którą kształci, edukuje, o którą dba od wielu, wielu lat. Ja jestem dyrektorem raptem od lat 4, od 2012 roku, ale pan profesor jest tutaj od zawsze, jest tak trwały jak słońce na niebie.
Od jak zawsze pan tu jest, znaczy jak długo?
Ja tak dokładnie to nie pamiętam. Wydaje mi się, że od 2007 roku. Plus minus jeden rok, to będzie 2007 rok, kiedy myśmy zawitali do Centrum Kultury i Sztuki.
A dlaczego pan tu przyjeżdża?
Szukaliśmy jakiegoś domu, gdzie moglibyśmy się spotykać regularnie i rozmawiać sobie o astronomii z miłośnikami astronomii z Tczewa i z okolic. I Centrum Kultury i Sztuki zaoferowało nam swoje progi gościnne i od tamtego czasu tutaj zbieramy się regularnie raz na 2 tygodnie. Przez te wszystkie lata, kiedy myśmy to zaczynali w ogóle, bo same spotkania zaczęły się w Tczewie w 2004 roku, więc to już będzie teraz 13 rok spotkań, to rzeczywiście nie było w Tczewie takiej tradycji spotykania się i rozmawiania o astronomii, ja to zapoczątkowałem. I przez pierwsze lata po prostu rozmawialiśmy o tym, ale skutki przyszły i teraz już możemy się pochwalić wieloma sukcesami, konkursami wygranymi przez uczestników naszych warsztatów, finalistami, laureatami Ogólnopolskiego Młodzieżowego Seminarium Astronomicznego. Jeszcze nie dorobiliśmy się astronoma wśród naszych podopiecznych, ale część naszych studentów wybrała kierunki ścisłe, zarażeni tą pasją do poznawania świata, który nas otacza.
A czy skupiacie się tylko na Tczewie, czy szukacie też miejsc takich ciemnych, nie wiem, jak na przykład Bieszczady, gdzie można zobaczyć o wiele więcej niż w miastach, które, no wiadomo, emitują swoje światło, które jak gdyby odbiera to, co możemy zobaczyć na niebie?
Zaczęło się wszystko od Tczewa i dosyć szybko do nas dołączyły osoby tutaj z okolic, które również interesują się astronomią. My tutaj funkcjonujemy jako sekcja astronomiczna w ramach Centrum Kultury i Sztuki, ale na nasze spotkania przyjeżdżają ludzie z całego Pomorza, z Gdyni, z Chojnic, z Elbląga, także z miejsc odległych geograficznie. Jeżeli chodzi o obserwację nieba, to cała Polska ma pewien problem. U nas niebo jest bardzo często zachmurzone. Ciemne niebo w okolicach Tczewa nie jest trudno znaleźć. Ja mieszkam w Gorzędzieju, to jest 6 km na południe od Tczewa i tam na południe ode mnie nie ma takich żadnych wielkich aglomeracji, także niebo jest bardzo ciemne, mała słońca. To jest miejscowość leżąca jeszcze 3 km bardziej na południe ode mnie. Jest uznawana za jedną z najciemniejszych miejscowości tutaj w ogóle w promieniu kilkudziesięciu kilometrów. Także obserwujemy tutaj z miejsca. Ale są zloty miłośników astronomii organizowane, na przykład niedaleko Chojnic, w Borach Tucholskich albo w Bieszczadach. I na te zloty uczestnicy naszych warsztatów też regularnie jeżdżą wtedy zorganizowanymi grupami.
Tak mi się wydawało, że po przeciwnej stronie pana miejscowości Wisły, tam jest miejscowość Piekło, że tam będzie najciemniej.
W piekle widać przez Wisłę z Gorzędzieja kościół w Montowach Wielkich, tam jeszcze trochę bardziej na południe jest położone piekło i tam jest ten kościół, który słynie jako jedyny kościół w piekle. Tak, rzeczywiście tam niebo jest zupełnie ciemne.
Powiedzmy, że jestem taką osobą, już nieważne w jakim wieku, która siedzi przez ostatnie lata z nosem w smartfonie, interesują ją ewentualnie nowe modele torebki albo coś innego, co sobie tam zobaczyła. W ogóle nie myśli o tym, że jest niebo gwiaździste nad nami i jakie miejsce my zajmujemy we wszechświecie. Ale tak ktoś ją tutaj przyprowadził i mówi, no dobra, no, to, no i co? I co tam takiego ciekawego? Jakby mnie pan przekonywał, jakby pan opowiedział o tym, o czym pan mówi i rozmawia ze swoimi słuchaczami, żebym ja rzuciła tego smartfona i zaczęła z wami niebo obserwować czy rozmawiać.
Jeszcze z tego nieba gwiaździstego nad nami dojdziemy do prawa moralnego w nas. Astronomia może służyć do pewnej odskoczni od rzeczywistości, która nas otacza i od tego konsumpcjonizmu symbolizowanego przez torebkę, o której...
Pan, może to jest właśnie odskocznia, astronomia, no to jest jakby świadomość miejsca, w którym tak naprawdę jesteśmy, prawda? Nie zajmując się gadżetami i jakimiś swoimi wyobrażeniami o życiu, tylko przypominając sobie, uświadamiając, że jesteśmy tym pyłkiem w kosmosie, może przypadkowo stworzonym.
Tak, astronomia uczy nas dystansu do samego siebie, do swojego miejsca we wszechświecie, powoduje, że patrzymy na świat, który nas otacza z zupełnie innej perspektywy. Zapraszam serdecznie na te nasze spotkania, tak najlepiej przekonać się, jak one wyglądają. Dziękuję też bardzo Radiu Gdańsk za ich popularyzację. Pan redaktor Włodek Raszkiewicz, na waszej stronie są nagrania audycji z naszych spotkań obserwacyjnych czy rozmowy ze mną na temat natury wszechświata. Także tam można posłuchać troszeczkę, jak to wygląda i czy to jest ciekawe, czy nie. Ale taka rozmowa o rzeczach zupełnie podstawowych, skąd my jesteśmy, co się z tym wszechświatem wokół nas stanie, jaki jest nasz związek ze światem, który nas otacza. Jest on naprawdę organiczny. Nie wiem, czy Państwo wiedzą o tym, czy nie. Gdybyśmy popatrzyli na atomy, które znajdują się w naszym ciele, to ponad połowa masy naszego ciała. To są atomy, które powstały we wnętrzach gwiazd, które umarły, wybuchły, rozerwały się na kawałki, wyrzuciły swoją materię w przestrzeń kosmiczną. Ta materia kiedyś trafiła do obłoku, z którego powstawał Układ Słoneczny i trafiła do naszych ciał, więc my jesteśmy organicznie zbudowani z kawałków gwiazd, które kiedyś tam istniały i umarły, dlatego żebyśmy mogli powstać. Bo w tej pierwotnej materii, z której powstawał wszechświat, był tylko wodór i hel, więc wszystkie pozostałe pierwiastki musiały powstać we wnętrzach gwiazd. Więc gdyby te gwiazdy, które nad nami świecą, nie umarły, nie rozpadły się w wielkich wybuchach, i nas by w tym wszechświecie nie było. I to już jest taki ciekawy przyczynek do tego, dlaczego warto się tym światem interesować, żeby poznać chociażby swoją naturę.
O czarnych dziurach też rozmawiacie, o teorii strun?
O wszystkim. To nie jest tak łatwo czasami rozmawiać na niektóre tematy, bo na przykład teoria strun jest teorią bardzo matematyczną i żeby porozmawiać na nią tak naprawdę na poważnie, to trzeba byłoby mieć jakieś tam odpowiednie przygotowanie matematyczne. To jest też jakaś taka moja rola, aby w miarę prostym językiem starać się mówić o rzeczach, które czasami są dosyć skomplikowane. Okazuje się, że wszechświat, który nas otacza, nie jest taki oczywisty. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu w większości filozofom wydawało się, że wszechświat jest w pewnym sensie stworzony dla nas, że będziemy w stanie go pojąć, poznać. Dzisiaj współczesna nauka pokazuje, że tak wcale nie jest, że on działa w sposób, który nie ma nic wspólnego ze zdrowym rozsądkiem i nie jest tak łatwo mówić prostymi słowami o tych skomplikowanych rzeczach, ale próbujemy.
Jakie wydarzenie w ciągu tych lat najbardziej było spektakularne przy waszych obserwacjach? Czy było coś takiego, nie wiem, kometa, duży księżyc, zaćmienie jakieś, no, czy może coś zupełnie innego, coś, co wydaje się prozaiczne, a za chwilę okazuje się, że to jest naprawdę wow, jak to się mówi.
O tak, myślę, że tym wydarzeniem, które najbardziej zapadło w pamięć wielu ludziom związanym z astronomią tutaj na Pomorzu, był tranzyt Wenus na tle Tarczy Słonecznej w 2012 roku. To jest zupełnie wyjątkowe zjawisko. Te zjawiska zdarzają się raz na sto kilkadziesiąt lat, zdarzają się parami, czyli jest jeden tranzyt, później kilka lat później jest drugi tranzyt i później mamy spokój na ponad 100 lat do następnego tranzytu, więc jeżeli się człowiek urodzi w nieodpowiednim czasie, to nie ma nawet szans w ciągu swojego życia na zaobserwowanie takiego zjawiska. I w maju 2012 roku o 4:20 nad ranem zebraliśmy się tutaj w Tczewie na bulwarze bardzo liczną grupą, to było kilkaset osób z całej Polski. Obserwowaliśmy wschód słońca na tle kratownic mostu tczewskiego. Widzieliśmy tę plamkę Wenus podążającą przez Tarczę Słoneczną. To było coś zupełnie wyjątkowego, zwłaszcza, że tego dnia pogoda nie dopisała i właściwie cała Polska była pogrążona w chmurach. Koledzy z Warszawy dzwonili i płakali, że nie mają pogody, a tutaj u nas akurat było takie okienko, gdzie niebo było czyste i można było ten tranzyt podziwiać. Następny za ponad 100 lat, więc myślę, że zapamiętam to zjawisko na zawsze.
Wisła okazała się łaskawa i odepchnęła chmury.
Wisła, morze, tak, jakiś mikroklimat tutaj.
A skoro jesteśmy o teorii strun, rozmawialiśmy, to zapraszam wszystkich Państwa do pracowni instrumentów, jakich strunowych, i tam będziemy słuchali teorii strun. Ja patrzę się z przerażeniem na zegar, ale czas płynie, ma to do siebie, że jest bezwzględny, a dzieci w teorii strun z instrumentami strunowymi czekają.
Dzień dobry.
Dzień dobry, ja Wam przedstawiam. To jest, dzień dobry, to jest nasz instruktor gitary, pan Wojciech. A to jest właśnie, to jest jeden z lepszych naszych gitarzystów, ale nie pomnę nazwiska, przyznaj się.
Marcel Cylkowski.
No dobrze, jesteśmy w pracowni instrumentów strunowych. Żartowaliśmy sobie, mówiąc, że będziemy poznawali teorię strun, a tutaj posłuchamy teorii strun, ale tak naprawdę gitarzystów, którzy grają u nas w sekcji Centrum Kultury i Sztuki, odnosząc ogromne sukcesy, ale przede wszystkim po prostu bawiąc się tym wspaniałym instrumentem, jakim jest gitara klasyczna.
Wykonamy renesansowy taniec na motywach Johna Donlanda. Wspomnę tylko, że Marcel gra tutaj partię nauczyciela, czyli moją partię, a ja gram partię ucznia.
A jeszcze dodam od siebie, drodzy Państwo, taki mamy zwyczaj, że raz w miesiącu organizujemy koncert pod tytułem Uczeń i Mistrz. Polega to na tym, że instruktorzy mają obowiązek wystąpić ze swoimi podopiecznymi na dużej scenie i w ten sposób, no powiem to tak troszeczkę kostycznie, ale weryfikujemy każdego miesiąca postępy nie tylko uczniów, ale postępy edukacyjne naszych instruktorów.
No, ale jednocześnie otwieracie młodzież na widownię. No.
Bardzo dziękujemy. I jak długo pan się tutaj uczy?
Już z kilka lat, 4 będzie.
Ale cały czas klasyczne utwory, czy też?
Nie, w repertuarze muzykę rozrywkową również mamy. Możemy zaproponować Schody do nieba.
No, to na pewno też, tak. Thank you.
Czy mógłby pan powiedzieć, jak wygląda taka modelowa lekcja? Czy to się zaczyna od rozgrzewki, od jakichś wprawek, czy zupełnie czegoś innego?
Tak, zajęcie zaczynamy od rozgrywania się. No, oczywiście strujemy gitarę, rozgrywamy się na wprawkach różnego rodzaju, na gamie, co pozwala rozwinąć bardzo warsztat. No i wtedy czytamy nowy utwór, który zaczęliśmy na ostatnich zajęciach, powtarzamy fragmentami oraz utrwalamy stare utwory, które już znamy, żeby nie uciekły z pamięci.
Czyli żmudna praca fizyczna i umysłowa.
No ale to co, to tak przychodzić tu pracować z własnej woli? Dlaczego?
Sprawia przyjemność to. No, można się pochwalić przed znajomymi, umiejętnościami, przed rodzicami.
No właśnie, a tak się zastanawiam, gitara klasyczna to jest teraz modny instrument? Można się nim faktycznie chwalić? Jak to jest wśród rówieśników?
To znaczy coraz mniej osób gra na gitarze klasycznej, niestety.
No. Ale to jest jedyna słuszna droga do osiągnięcia pewnego warsztatu, ta literatura. Wiadomo, no, gramy na podręcznikach zatwierdzonych przez Ministerstwo Kultury i Sztuki. Także no, to jest wszystko, nic tu nie wymyślamy i idziemy taką jedyną słuszną drogą, co pozwala przez klasykę przejść później bez problemu na gitarę elektryczną, bo Marcel również gra na gitarze elektrycznej.
Nie, no, ja też tak myślałam sobie, że za moich czasów, czyli to było bardzo dawno temu, to było tak, że jak się gdzieś w liceum na przykład jechało na jakiś obóz, prawda, było ognisko czy cokolwiek, to zawsze był ktoś albo więcej osób, które miały gitary i się wtedy śpiewało. No myśmy tam o Kudżawę śpiewali i parę innych rzeczy, ale gitara to był taki instrument wiążący towarzystwo, nie powiem kultowy, ale powiedziałabym, że potrzebny w takich właśnie towarzyskich sytuacjach. Nie wiem, jak jest teraz. Czy są takie momenty w życiu młodego człowieka, że może sobie zagrać na gitarze, a reszta jakoś w tym bierze udział?
Przed znajomymi coraz mniej, bo tak interesują, nie wychodzą na dwór moi rówieśnicy. No, nie ma okazji, żeby zagrać w kółku, jak pani mówiła. Niestety.
No, ale jakieś ognisko nad Wisłą, czy grill, czy coś takiego i wtedy gitara idzie w ruch. No to u nas tak było właśnie, nie?
No.
Coraz mniej takich okazji.
Właśnie mogę się wypowiedzieć na ten temat. Jestem również nauczycielem muzyki w szkole podstawowej i mam okazję często grać na gitarze dla dzieci i młodzieży i stwierdzam, że nie potrafią śpiewać, nie ma tego właśnie ducha, który ma pokolenie, no na przykład moich rówieśników. My po prostu znamy te stare hity, typu, nie wiem, chociażby Stokrotka rosła polna, jak ktoś to zaintonuje, zaraz wszyscy śpiewają, wszyscy znają, a wśród młodzieży ten zwyczaj zanika, mimo tego, że bardzo go próbuje w nich zaszczepić, niestety mają inne zajęcia.
Może czasami powinniśmy się zastanowić nad tymi starymi programami. Myśmy mieli śpiew tak zwany, zajęcia i już odleciał się Wygąsek Klucz, czy parę innych piosenek, czy później te wszystkie popularne, były regularnie śpiewane w szkole. Nas tego uczyła pani od śpiewu.
Próbujemy zatem zastąpić może regularną szkołę, bo w Centrum Kultury i Sztuki otworzyliśmy kolejne pracownie, między innymi pracownia chóru, prowadzona wspaniale przez jedną z naszych pani, pasjonatka. Chór nasz tczewski osiągnął bardzo duże sukcesy, między innymi w Akademii Chóralnej, to jest taki program ministerialny, reprezentuje województwo pomorskie, wow, na cały kraj, wygrywając tak zwany konkurs o błękitną wstęgę, więc nie demonizowałbym. Może w szkole nie, ale już jest Centrum Kultury. Poza tym ten duch kultury jest naprawdę bardzo mocny. Mówiliśmy o... panowie zagrali nam Schody do nieba. Mieliśmy spotkanie z astronomem, z profesorem Piuro. Coś o tym niebie i tu Schody do nieba i tutaj teoria strun.
Macie Schody do nieba?
Mamy Schody do nieba, zatem zapraszam dosłownie na dach Centrum Kultury i Sztuki, dlatego że tam mamy platformę obserwacji astronomicznych. To nie jest żart. Wybudowaliśmy taką, nie wierzycie? Trudno będzie to pokazać w radiu, ale chociaż sobie nasi redaktorzy wymarzną, bo dzisiaj bardzo zimno.
Postaramy się opowiedzieć.
No i jesteśmy na platformie obserwacji astronomicznych. Jest dzień, piękna pogoda, może niby zachmurzenie i wydawałoby się, że przy takiej pogodzie i przy pełnym oświetleniu nie ma czego obserwować. Pani redaktor, panie redaktorze, jest. Tczew słynie z tego, że mamy tutaj wybitnych specjalistów od obserwacji plam na Słońcu. I oni bardzo chcą mieć dużo słoneczka, dużo światła. Ich zdjęcia trafiły do NASA i zostały kupione przez amerykańską agencję. I te zdjęcia trafiły z Tczewa do Stanów Zjednoczonych. Mamy takich zapaleńców i oni się specjalizują tylko i wyłącznie w obserwacji Słońca.
Na pewno by nam powiedzieli jedną ważną rzecz, że na słońce nie patrzy się przez okular, tylko rzutuje się obraz słońca przez okular na ekran.
Żeby nie stracić wzroku. Tak, to prawda. I teraz jeszcze tylko pokażę kierunek. Gdy ustawimy tutaj teleskop na tej platformie, ona tak troszeczkę tańczy i pod naszymi stopami drży, ale jest tak skonstruowany sam teleskop, że nogi teleskopu wkłada się pomiędzy tą kratownicę i jest wtedy bardzo stabilny, bo jest oparty na dachu jako taki. A wszystkie obserwacje, przepraszam, pokażę brzydko paluchem, są w tamtą stronę. Nomen omen praktycznie nad dachem kościoła, bo tam jest najmniej światła, jak Państwo widzą po lewej. Tak. Mamy Gdańsk,
tak.
I tam jest niebo bardzo zabrudzone światłem. W tamtą stronę nad kościołem, nad dachem kościoła jest ciemne niebo i mogą spokojnie prowadzić obserwacje nasi astronomowie. Chodźmy, bo zimno strasznie.
Uważaj, uważaj.
Większy krok. O, tak, i nie spadłam.
Jeszcze Panie Piotrze, odwiedzimy Pana reżyserkę. Otwarta jest?
Nie, ja już otwieram.
Dobrze. Jeszcze na chwilkę tylko, zawodowcami jesteście, znacie się doskonale na urządzeniach akustycznych. Na chwilkę jeszcze wejdziemy do reżyserki dźwiękowej. Poprawię się, do reżyserki dźwięku, jak również światła i projekcji multimedialnych. Bardzo proszę. Takie zabawne urządzenie, jak na przykład po lewej stronie, to wszystko jest sterowane numerycznie. Cały ekran jest dotykowy i nasi fachowcy obsługują to urządzenie już nie suwakami, tylko dotykając sam ekran. A po prawej stronie mamy bardzo nowoczesny soundcraft. Dobrze mówię? Tak, to jest tak zwana deska dźwiękowa, cyfrowa i tutaj ten rzutnik o wartości ponad 100 tysięcy złotych. Zatem tutaj jest bardzo ciepło, tak wyskoczyliśmy z bardzo zimnego tarasu. Tutaj jest bardzo gorąco, ale wszystkie te urządzenia emitują bardzo dużo energii cieplnej, więc uciekajmy stamtąd. Tam się mroziliśmy.
Do projekcji też filmów, tak?
Tak. Wszystkie obrazy tutaj już stąd wyświetlamy cyfrowo. No to chodźmy dalej. Bardzo proszę.
Ależ to pięknie.
To wszystko zostało zaadoptowane do potrzeby właśnie takiej przestrzeni bardzo klubowej. A teraz wejdziemy do pracowni perkusyjnej. Bardzo proszę. I jesteśmy u pana Tomasza Bodźkowskiego, którego właśnie nie ma, gdzieś pognął. Panie Tomaszu, a jest nasz mistrz. Bardzo proszę, panie Tomaszu. To jest pan Tomasz Bodźkowski. Radio Gdańsk i pan Żak również. Dobrze.
O, jak się odezwał, też się przedstawił.
W pracowni instrumentów perkusyjnych. Tutaj jest nieprzypadkowo napisane pracownia wyposażona dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Kultury i Sztuki Dziedzictwa Narodowego oraz firmy Eaton. I tak to się wydarzyło. Została ona specjalnie przygotowana, wyciszona. Dwa zestawy perkusyjne, ale więcej mówić nie będę, dlatego że tu fachowcem jest, jak Państwo się domyślają, kto może uczyć gry na perkusji. Zawodowy policjant.
Tak naprawdę muzyka zawsze była moją pasją i to jest całe moje życie. Pomijmy ten fakt, gdzie pracuję, bo to nie jest istotne, no tak naprawdę.
Nie, no, wie pan, praca bardzo szlachetna, tak, służba, tak. Także nie, naprawdę. Na pewno uczy dyscypliny i życia. A tutaj rozumiem też można właśnie, nie wiem, czy tak to sobie wyobrażam, że można troszkę wyładować stres, jak się gra na perkusji, co?
Można, na pewno. Można to potraktować, ogólnie muzyka jest taka forma leczenia ludzi jak muzykoterapia, tak? Więc może, nie wiem, może jakoś tak w moim przypadku w ten sposób odreagowuję.
Ale pragnę podkreślić to, że rola pana Tomasza jest bardzo, bardzo znacząca, bo sala, w której jesteśmy i pracownia, w której jesteśmy, nie powstała z myślą o Tomaszu Bodźkowskim, tylko powstała z myślą o narybku Tomasza Bodźkowskiego, jako że z wielką pasją kształci, edukuje dzieci, młodzież. Panie Tomaszu, najmłodszy uczestnik zajęć ile ma lat?
7 lat. 7 lat.
7 lat na perkusji, a jesteśmy przy zestawach, które są dość duże, ale tutaj pan Tomasz czaruje i tak przygotowuje te instrumenty, żeby ten 7-latek i 17-latek mógł usiąść do zestawu perkusyjnego i ćwiczyć i pracować.
To od czego on musi zacząć, ten, który przychodzi, nie wiem, 7-latek? Od czego zaczyna? Od werbla, nie wiem, od jakiegoś prostego zestawu?
Oczywiście od werbla jak najbardziej. Zaczynam od kwestii techniki trzymania pałek oczywiście, bo to jest bardzo istotne. Wiadomo, że takie dziecko od razu nie będzie nam trzymało tego wszystkiego, nie będzie robiło tak, jak byśmy chcieli, więc trzeba dużo cierpliwości i czasu, żeby się powoli tego wszystkiego nauczyło. Także zaczynamy od wprawek, od werbla przede wszystkim, bo to jest najważniejsze w grze na bębnach.
Za mojego dzieciństwa każdy chłopiec miał jakiś bębenek, mniejszy lub większy, i wprowadzał tym bębenkiem dużo zamętów w domu.
A No tutaj akurat nie musi robić zamętu w domu, może przyjść porobić zamętu troszeczkę w Centrum Kultury i Sztuki.
Ale tak jak gitarę właśnie w domu mieć, no nie wiem czy nie trudno, nie wiem ile kosztuje, ale można, no to z perkusją już jest gorzej, prawda? Oni chyba tu głównie mogą ćwiczyć.
No tak, tak, z perkusją jest gorzej. Oczywiście w tej chwili można kupić sobie do domu zestaw, jakiś tam perkusję elektroniczną, no natomiast na pewno nie jest to to samo. Jest to zupełnie co innego i tak naprawdę trzeba się za każdym razem przestawiać. Jeżeli ktoś dużo gra na zestawie elektronicznym, to zawsze będzie miał troszeczkę problemu, żeby się przestawić na ten zestaw akustyczny. To znaczy chodzi mi o to, że na jakieś tam, nie wiem, godzinkę, półtorej potrzebuje, żeby się przystosować, nie? Bo to jest jednak zupełnie inaczej, inaczej się pałki odbijają na naciągach normalnych, inaczej na tych elektronicznych perkusjach. Także oczywiście do ćwiczenia jak najbardziej. Przydaje się coś takiego, bo nie hałasujemy w domu, natomiast no, tutaj można przyjść sobie pograć na zestawie akustycznym.
A jakie tutaj są te zestawy? To pewnie też swoje kosztuje, co? Pochwali się pan jakoś, coś może wyda jakiś dźwięk?
Dobrze, dźwięk jak najbardziej mogę wydać. Tu jest perkusja Tama Silver Star. To jest instrument, który w sumie kosztuje, no, jeżeli chodzi łącznie z talerzami, które tutaj są, to wydaje mi się, że nawet mniej więcej około 6 tysięcy chyba w tej chwili, bo talerze są dosyć drogie. Sam zestaw, nie pamiętam, ale kosztował chyba około 4 tysięcy, same bębny. Natomiast tu są starsze bębny Gretsch, Catalina, też bardzo fajny zestaw, starszy dużo, nie wiem, ma może z 15 lat. Bardzo fajnie się na nim gra, Gretsch bardzo dobra firma, także polecam zarówno jeden, jak i drugi zestaw.
Co pana przyciągnęło do tej właśnie.
Ja słuchałem muzyki rockowej, takiej troszeczkę mocniejszej, AC/DC pamiętam i była taka piosenka Hell's Bells. I kiedyś poszedłem do kolegi, on miał perkusję i chciałem sobie po prostu zagrać. No, oczywiście no, nie potrafiłem tego zrobić. No i tak się zaczęła właściwie moja przygoda od tego Hell's Bells, AC/DC.
Profesor Pióro, tak? Astronomia, teoria strun, pracownia instrumentów strunowych. Jesteśmy w pracowni perkusyjnej i co słyszymy? Hell's Bells, czyli w dosłownym tłumaczeniu bębny piekła, tak? Tak, to coś nam tutaj cały czas ten wszechświat wędruje.
No natomiast ja chciałbym też tutaj przy okazji powiedzieć parę słów o panu dyrektorze, ponieważ ja się pamiętam po tym Domu Kultury, szczerze mówiąc, tak dzisiaj sobie liczyłem, chyba z 30 lat i tak naprawdę tyle nigdy się nie działo w Centrum Kultury, co się dzieje teraz. I to oczywiście zasługą jest to wszystko pana dyrektora.
A ja się czerwienię.
To jest normalne życie, że tak powiem, warsztatowe, tak? Lekcje, zajęcia, ale też zdarzenia, imprezy, koncerty, prezentacje.
No tak, robimy takie koncerty na koniec roku zawsze pokazowe dla rodziców, gdzie dzieci grają piosenki, które sobie wybierają oczywiście same, przy moim jakimś tam wsparciu i pomocy. Uczymy się tych piosenek i na koniec roku gramy po prostu. To nasze dzieci grają na scenie oczywiście. Także jest to fajne, efektowne. Są reflektory, są światła, jest fajna muzyka.
I to jest potwierdzenie utrzymania pewnej konsekwencji. Uczeń i mistrz. Co prawda tutaj nie mamy uczniów, ale za to mamy mistrza. Mistrzu, zasiądź zatem za zestawem. Posłuchajmy.
Tak dobrze.
To jest taka trochę duma dyrektorska. To pomieszczenie jeszcze nie tak dawno było absolutnie nie do przyjęcia w kontekście myślenia o roli kultury i sztuki. To było pomieszczenie restauracyjne, w tej chwili jest to już pracownia i ogromna przestrzeń, ogromna, no piwniczna przestrzeń, zrobiona z myślą o tym, aby był tutaj klub muzyczny, aby były tutaj przedstawienia kameralne i aby to była scena debiutów, jak Państwo widzą. Tu maksymalnie się zmieści 80 do 100 osób i taki był cel. Duża scena w Centrum Kultury to jest prawie 400 osób. Są takie wydarzenia, które jednak wymagają kameralności, wymagają takiego tête-à-tête z artystą występującym i tutaj jesteśmy w sali, która z projektu ministerialnego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, to była infrastruktura domów kultury, tak nazywał się ten program, została wyremontowana. Jak Państwo widzą, są specjalne aplikacje drewniane, to tak mądrze brzmi, ale chodzi o to, żeby ściany były wytłumione i aby na
przykład perkusja, której słuchaliśmy nie tak dawno, aby dźwięk perkusji nie odbijał się aż tak mocno. Popatrzcie się na sufity. One też zostały specjalnie zaprojektowane. To jest taka specjalna membrana, która skutkuje tym, że dźwięk się nie odbija, a jest on pochłaniany. Chociaż i tak słychać echo, pogłos, niemniej jednak, kiedy wchodzi publiczność, ten pogłos jest wytłumiony i ta atmosfera jest tutaj naprawdę taka bardzo, bardzo, bardzo klubowa.
Bardzo ładne pomieszczenie w ogóle swoją drogą, takie trochę z czasów prohibicji.
Wejdźmy na scenę.
Ciekawa przestrzeń, bardzo różnorodna. O, tutaj jakie drzwi.
No, jesteście na scenie. Gdy popatrzymy się do przodu, po prawej stronie, jeszcze tam nie mogę was zaprosić, ale niedługo będziemy mogli was zaprosić, bo będzie tam studio nagraniowe. Studio nagraniowe, akustyczne, ale tak pomyślane, z takimi programami, aby kształciły się dzieci w reżyserii dźwięku w wieku 10, 11, 12 lat. I wtedy już będę się uśmiechał do kogo? Do realizatorów dźwięku Radia Gdańsk, żebyście do nas przyjechali i te maluchy poprowadzili. Nawiasem mówiąc, jeden z chłopców, który chodził do nas na zajęcia, jest na reżyserii dźwięku Politechniki i zapewne trafi niedługo do Radia Gdańsk.
Prawdopodobnie, tak.
I wychodzimy z artystycznego zagłębia. Jak wszystko pójdzie dobrze i dopisze zdrowie pani Teresy Budzisz-Krzyżanowskiej, będzie u nas w styczniu i sala ta zostanie uhonorowana, będzie nosiła imię Teresy Budzisz-Krzyżanowskiej, wspaniałej, cudownej aktorki, która, wielkiej artystki, która jest bardzo mocno związana z Tczewem, zatem wyraziła zgodę na to, aby sala nosiła jej imię. W styczniu serdecznie państwa zapraszam. Teraz wędrujemy do galerii. Pracownia sztuk plastycznych, proszę bardzo. I nasi młodzi malarze, rysownicy muszą mieć przestrzeń wystawową albo wystawienniczą. W związku z tym postanowiliśmy wybudować im galerię, gdzie będą mogli prezentować swoje prace. I właśnie do tej galerii wędrujemy. Chodźmy. O. Przepraszam państwa redaktorstwo za ten bałagan, ale to jest artystyczny bałagan. To są tarasy. Na tychże tarasach, jak państwo widzą, są specjalne tablice mobilne, które możemy przemieszczać w różne miejsca Centrum Kultury i Sztuki, ale tak na dobrą sprawę tutaj odbywają się wernisaże prac dzieci, a mamy ich tylko setkę, więc jest co, znaczy mówię o dzieciach, nie mówię o pracach, bo prac jest ponad 500 w każdym roku, więc produkcja idzie pełną parą. Dlaczego to jest również w tym miejscu? Dlatego, że publiczność, która w piątki, w sobotę, w niedzielę licznie odwiedza Centrum Kultury i Sztuki, tutaj przychodzi na lampkę wina, a tylko w Centrum Kultury i Sztuki, tylko w Tczewie jest wino z drabiny. Ja nie żartuję, tutaj jest drabina, na tej drabinie ustawiamy lampki wina i każdy, kto chce przyjść na przerwę, bierze sobie wino z drabiny i sobie popija winko z drabiny, oglądając pracę dzieci. Tak to jest pomyślane. Powędrujmy jeszcze do następnej sali, bo ona również jest ciekawa.
Tutaj te tarasy i piękne światło, bo tyle
widownie okien. Tak.
Jeszcze będziemy się chwalili i cieszyli jedną rzeczą. Włączę światło i ktoś może powiedzieć, no Nechrebecki zwariował, dlaczego cieszy się żarówką, ale zaraz powiem dlaczego. Dlaczego cieszę się tak bardzo żarówką? Dlatego, że ten system oświetleniowy, który tutaj jest, a którego wartość, też będę mówił o pieniądzach, przekroczyła ponad 30 tysięcy złotych. Tego nie widać, ale te światełka dają bardzo ciepłe, żółte światło, co jest bardzo ważne dla sztuk plastycznych, dlatego że nie jest to trupi kolor, tylko właśnie taki ciepły i jest to system specjalnie zaprojektowany do tej sali, specjalnie skonstruowany z myślą o galerii i z myślą o sztukach plastycznych. Więc nie oszalałem, ciesząc się żarówką, tak to zostało przemyślane przez fachowców, konsultacje z zawodowcami. I idziemy na następną salę.
Ale przyznaję, że przy tej ilości dziennego światła zapalone to światło tutaj i tworzy się zupełnie inna przestrzeń, prawda? Zamknięta światłem właśnie.
Dość nietypowa sala, bo to jest sala tańca nowoczesnego. Byliśmy na sali baletowej, gdzie była jaka wykładzina? Była specjalna wykładzina baletowa, a tu jest zupełnie inna wykładzina i zupełnie inne podłoże, prawda? Panelowe. Chodzi o to, żeby tutaj można było tańczyć w butach do hip-hopu. Taniec nowoczesny. Jednocześnie wymyśliliśmy sobie taki system, dzieci muszą się widzieć, no ale są drzwi. Trudno jest opowiedzieć, jak to zrobić, żeby były drzwi, a jednocześnie lustra i żeby jedno drugiemu nie przeszkadzało. Nie przeszkadza, popatrzcie się.
Zamykamy, blokujemy szklane drzwi i mamy
Tak, i w ten sposób lustra. Dzieci mają całą ścianę luster. Oczywiście nikt nie może wchodzić z drugiej strony w momencie, w którym są zajęcia, ale o tym już nasi strażnicy wiedzą, że w chwili, w której są zajęcia z hip-hopu, z tańca nowoczesnego, z tańca jazzowego na tej sali, od strony głównej widowni wejścia nie ma. To jest tak zwana zielona pracownia. Zielona pracownia, ponieważ to jest pracownia plastyczna. Zielona, bo tutaj jest bardzo dużo zieleni, jak Państwo widzą, i bardzo dużo światła. No w tym momencie nie możemy dostać się do pracowni, gdyż jest zamknięta, ale cały dół jest przeznaczony dla dzieci. Oni mają, tak, mają ogromne miejsce. Ważna jest jedna rzecz. Mają zupełną niezależność, ponieważ jak Państwo widzą, wejście do tej pracowni jest z drugiej strony budynku, co też jest bardzo dużą zaletą. Dzieci mamy ponad setkę uczęszczającą na zajęcia plastyczne i tutaj mają taką swoją, no nie powiem dziuplę, bo to jest prawie hala, ale mogą spokojnie sobie, co przy pracowni plastycznej jest bardzo ważne, bo powierzchnia niektórych prac jest bardzo duża, więc tutaj są zupełnie troszeczkę odizolowani i w skupieniu mogą pracować i rozwijać swoje talenty plastyczne. Te dźwięki dziecięce biorą się stąd, że jesteśmy po emisji filmów w ramach projektu Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej, a teraz jesteśmy na dużej sali. Proszę podziwiać, tak
proszę
wygląda
pana,
duża sala.
To jest piękne. Naprawdę.
To myśmy chyba tutaj grali z naszym teatrem jeszcze przed remontem.
Tak. Tak, jeszcze wtedy nie było remontu, jeszcze wtedy nie było amfiteatralnie podniesionej sali, jeszcze wtedy nie było wyposażenia w bardzo nowoczesny sprzęt akustyczny i oświetleniowy, który jest sprzętem cyfrowym. Nie było wtedy również rzutnika multimedialnego o wartości ponad 100 tysięcy złotych. Ja tak z namolnością opowiadam o tych pieniądzach, dlatego że pieniądz to jest pewne narzędzie, którym musimy się umiejętnie posługiwać, aby osiągnąć pewne cele, czyli po prostu poprawiać infrastrukturę, a poprawienie infrastruktury wpływa na ilość widzów, ilość dzieci przychodzących na nasze zajęcia.
No te loże są naprawdę jak z ziemi obiecanej. Tak.
Jeśli można, słuchajcie jeszcze, mam nadzieję, że nie zwariujecie przeze mnie, ale to jest taki detal. Zauważyliśmy, że nasze fotele są za duże dla naszych maluszków, którzy mają po 3-4 lata. W związku z tym wymyśliliśmy takie foteliki, nazywamy podpupniki. Tak? I ten podpupnik wynosi nasze maluszki i w ten sposób mogą swobodnie oglądać. Tak, podpupniki. Pan redaktor chce podpupnik? Bardzo proszę. Ale proszę sprawdzić, czy wygodny podpupnik. Wygodny?
Fotel wygodny. Teraz
no ale pan redaktor jest mężczyzną, oględnie rzecz ujmując, nie należących do drobiażdżków, tylko dużej postury. No i cóż, kończymy tę peregrynację po Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie. Bardzo pani redaktor, panu redaktorowi serdecznie dziękuję.
Bardzo serdecznie dziękuję.
My dziękujemy bardzo za oprowadzenie, za opowiedzenie i za to duże doznanie pozytywnej energii, które wynosimy stąd.
To powiem tak, niech moc będzie z wami. Dziękuję.
Krystian Nechrebecki życzył nam i wszystkim, którzy tu trafią. I myślę, że całej tej rzeszy ludzi, którzy się przewinęli, przewijają i przewiną przez to miejsce.
Dziękuję, dziękuję, dziękuję.
Salon artystyczny.
To była udana wycieczka. Dziękujemy wszystkim, którzy nam towarzyszyli. Andrzej Żak,
Iwona Borowska
i Stefan Kociuk, który salon zrealizował.